Słuchacie Radia RMF 24. Kiedyś takie rozmowy to byłaby wiadomość dnia pewnie, dziś w burzliwych czasach rozmowy między przywódcami trzech największych potęg atomowych świata nieco, mam wrażenie, umykają mediom. Ale od czego jest Radio RMF 24? Ano od tego, żebyście mogli zapoznać się z faktami i posłuchać komentarza najlepszych specjalistów. Powiemy teraz o ważnych telefonach między najważniejszymi przywódcami naszego świata. Xi Jinping najpierw rozmawiał z Władimirem Putinem, potem z Donaldem Trumpem. Jak twierdzą wszyscy trzej przywódcy, te rozmowy były niezwykle owocne. Pada wiele kurtuazyjnych słów przy tej okazji. Donald Trump mówi, że jego kontakty, jego relacje z prezydentem Xi są ekstremalnie dobre. Z kolei z drugiej strony padają deklaracje o tym, że prezydent Chin przywiązuje ogromną wagę do relacji chińsko-amerykańskich. Ze mną jest Radosław Pyfel, znawca polityki międzynarodowej, ekspert Instytutu Sobieskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa w tych ciekawych czasach.
Witamy. Prezydent Xi przekazał między innymi swojemu rozmówcy, że jak to ujął, należy prowadzić wielki statek stosunków chińsko-amerykańskich przez wichry i fale. To jak się rozumiem, zgadzamy, że wichry wieją i fale są coraz wyższe, ale to stwierdzenie to ogólnik. A konkretniej o co chodziło w tej rozmowie? No obie strony nie są wylewne, nie tylko chińska swoim zwyczajem, ale też amerykańska. Jaki cel, jaki powód też może mieć to wzmożenie rozmów na najwyższym szczeblu?
No cóż, panie redaktorze, czasy rzeczywiście są ciekawe. Geopolityczne wichry i niepokoje, co do tego zgadzamy się wszyscy. Opinia publiczna faktycznie zainteresowana jest troszkę innymi tematami niż rozmowy tych trzech największych mocarstw atomowych, bo jeszcze wcześniej Trump rozmawiał też z Putinem i coraz więcej tych telefonów między tymi trzema mocarstwami. Trump także rozmawiał z Narendrą Modim i on zawsze ma taki urzędowo optymistyczny ton i twierdzi, że się ze wszystkimi tutaj dogaduje, osiąga porozumienie i tak też było i tym razem, jeżeli mówimy o rozmowach z Xi Jinpingiem. Natomiast chyba najważniejsze jest to, co jest gdzieś między słowami i to, czego możemy się domyślać, a nawet to, co nie zostało powiedziane. Bo po pierwsze tutaj te rozmowy toczą się przed ważną wizytą Donalda Trumpa w Pekinie w kwietniu. To będzie bardzo ważna wizyta. Oni spotkają się osobiście w zakazanym mieście i tu myślę, że napięcie troszkę przed tą wizytą rośnie.
A kiedy ostatnio? Także proszę przypomnieć, żeby nakreślić tutaj kontekst istotności tego spotkania. Kiedy ostatnio doszło do takich rozmów?
Ostatnio spotkali się jesienią w Korei na szczycie APEC.
A przy okazji szczytu.
Tak, jeśli dobrze tutaj pamiętam. I chyba nawet mają niezłą chemię. No rzeczywiście Trump, który przywiązuje dużą wagę do stosunków osobistych, mówi, że się z Xi dogaduje, że ma z nim dobrą relację osobistą. No ale to wszystko może być bez znaczenia, dlatego że te relacje, czy te napięcia strukturalne, to nie znosi tych napięć strukturalnych. Jakby te dobre osobiste stosunki, przynajmniej te, które są oficjalnie deklarowane. I to nawet już widać po tych oświadczeniach, po tym spotkaniu, bo Xi zwrócił uwagę na kwestię Tajwanu, która, jak ocenił z punktu widzenia Pekinu, jest bardzo ważna i Amerykanie powinni, jego zdaniem, z wielką ostrożnością podchodzić do tej kwestii. Tam ostatnio został zawarty umowa zbrojeniowa na 11 miliardów dolarów. Tajwańczycy kupili broń. Do tego dogadali się co do stawek celnych ze Stanami Zjednoczonymi. Ogłosili również wspólne przedsięwzięcie dotyczące produkcji amunicji. No i to może się nie podobać Pekinowi, więc tutaj mamy ten uśmiech jakby z obu stron, no ale to jest już jedna rzecz, która trochę te relacje psuje.
No właśnie, ja chciałem dopytać, ale co to oznacza? Bo tak, prezydent Xi obiecał co prawda zwiększenie limitu importu soi z 12 do 20 milionów ton rocznie, to jest taki gest, no Donald Trump może się tym pochwalić, proszę bardzo, moja polityka handlowa przynosi jakieś efekty, ale z drugiej strony, no to te ostrzeżenia, o których pan mówi, które trafiają do Waszyngtonu, dotyczące Tajwanu, po tej umowie na sprzedaż broni są dość ostro brzmiące, prawda? Tajwan jest terytorium Chin, Chiny będą chronić swoją suwerenność, integralność, nigdy nie dopuszczą do odłączenia Tajwanu. No jest to, że tak powiem, nieładnie stara śpiewka, no ale to takie słowa wprost skierowane do Donalda Trumpa, co one oznaczają? Czy to musi zwiastować jakąś wzrost napięcia?
no może zwiastować wzrost napięcia, ale nie musi. I właśnie na tym polega cała trudność w komentowaniu tej rozgrywki, bo nikt nie odkrywa w pełni kart i Chiny rzeczywiście cały czas podkreślają, że ta kwestia Tajwanu dla nich jest najważniejsza. I chyba zdaje się, że Xi użył takiego sformułowania, że to jest najważniejsza kwestia w relacjach amerykańsko-chińskich. I tu jest no, groźba eskalacji, że jeżeli Amerykanie będą nieostrożni, no to Pekin zareaguje ostrzej, no pytanie w jaki sposób. Ostatnio Xi no, wymienił praktycznie całe kierownictwo Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, bo z 7 osób tej Centralnej Komisji Wojskowej zostały 2 osoby tylko, tam poleciały głowy, więc Xi wymienia na oficerów być może bardziej lojalnych wobec siebie, a być może bardziej obeznanych też z nowymi technologiami i przede wszystkim też powietrzno-morskimi. Co to może oznaczać, panie redaktorze, to moglibyśmy tutaj spędzić godziny na różnego rodzaju symulacjach i spekulacjach, ale też pamiętajmy o tym, co nie zostało powiedziane. Tutaj troszkę wyjdę przed szereg, bo mamy no chociażby, bo to nie pojawia się gdzieś w tych doniesieniach prasowych po tym spotkaniu, no ale mamy na przykład doktrynę Donroe amerykańską, która nawiązuje do doktryny Monroe, czyli że Ameryka Łacińska czy Ameryki w ogóle są bezpośrednią strefą wpływów Stanów Zjednoczonych. A tu ostatnio doszło do odwrócenia, bo Kanada zapowiedziała dywersyfikację relacji handlowych, zmniejszenie zależności od Stanów Zjednoczonych i zrobiła zwrot w stronę Chin.
No ale za tym na razie nie idą jakieś takie bardzo poważne kroki dotyczące handlu, prawda? No tam jest mowa o sprowadzeniu, o zwiększeniu importu samochodów elektrycznych, ale no nie jest to jakiś krok w stronę pełnego otwarcia, to nie jest. Jest to raczej taki sygnał, gest, ostrzeżenie.
Pełnego nie, ale zmniejszenia relacji ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie to jest 75% kanadyjskiego handlu i Carney powiedział, że to będzie proces, Carney premier Kanady, przepraszam, i będzie zmierzał w tym kierunku. W ciągu najbliższych miesięcy on chce o połowę zmniejszyć ten udział amerykańskiego handlu w całym handlu Kanady. Będzie także sprzedaż ropy kanadyjskiej do Indii, Australii i także do Chin. Więc to Kanada robi pewien zwrot. Mamy jeszcze Wenezuelę, gdzie Trump odwrócił jakby całą sytuację. Tam zostali ludzie Maduro, ale którzy teraz współpracują z Trumpem. Maduro za chwilę będzie sądzony po raz kolejny w Nowym Jorku. No i mamy kanał panamski, który Chińczycy blokują. To są 2 terminale. Teraz sąd w Panamie odcofnął koncesję dla hongkońskiego Hutchinson Ports i on nie może tam operować. Amerykanie chcą wyrzucić Chińczyków z Panamy. No Panama jest dla nich bardzo ważnym miejscem, czy kanał panamski. I to wszystko jest ukryte za tymi uśmiechami, za tymi oficjalnymi komunikatami, panie redaktorze. Więc myślę, że Xi Jinping i Donald Trump będą mieli o czym rozmawiać w kwietniu. I będą to rozmowy trudne, nie tylko o Tajwanie, ale także o Panamie, Wenezueli, Kanadzie i o wielu innych kwestiach globalnych, które tutaj może nie zostały zawarte w tych oficjalnych komunikatach, ale napięcia są. No oczywiście one na razie są rozstrzygane w takiej symultanie telefonicznej między, właśnie to też jest ważne, że Xi najpierw zadzwonił do Putina, a wcześniej Trump zadzwonił do Putina. Mam wrażenie, że Chiny nie chcą wypuścić Rosji i nie chcą spowodować, żeby ona za bardzo zbliżyła się do Stanów Zjednoczonych i te mocarstwa tak szachują się jednocześnie w tych rozmowach. Do tego dochodzą Indie, z którymi no tutaj Trump też ogłosił, że zawarł wielki, wspaniały deal. Troszkę tutaj Narendra Modi, mam wrażenie, nabrał wody w usta i on ograniczył się tylko też do ogłoszenia swojego sukcesu i zredukowania tych stawek celnych na towary z Indii z 50% do 18%. Nie wspominał, zdaje się, o zaprzestaniu całkowitym kupowania rosyjskiej ropy i kupowania teraz ze Stanów Zjednoczonych, chociaż de facto niby to przynajmniej twierdzi Trump, że Chiny też będą część surowców kupować z Ameryki. No trudno się połapać w tych oświadczeniach i w tych rozmowach, natomiast najważniejsze chyba jest to, że po pierwsze te napięcia strukturalne są dużo głębsze i one nie są do rozwiązania w ciągu jednej rozmowy, no ale druga kwestia jest taka, ta druga najważniejsza, że jednak te mocarstwa znajdują jakąś formułę, żeby o tym
Przynajmniej rozmawiają.
Między sobą. Mm-hmm. Tak.
Dorzuciłby pan do tej układanki jeszcze Iran? Były doniesienia, wiadomo, że tam teraz napięcie jest, no może nie sięga zenitu, bo troszeczkę ostatnio padło, no ale też jest potężna armada, jak to mówi Donald Trump, w Zatoce Perskiej. Te kilkadziesiąt samolotów bojowych z USS, na pokładzie USS Abraham Lincoln gotowych do ataku, przynajmniej w teorii. No a były doniesienia o dostawach broni, po pierwsze z Chin dla Iranu, nie wiem ile w tym jest prawdy, a po drugie, i tutaj jest prawda, no jest głównym odbiorcą, są Chiny, ropy irańskiej. No ta ropa jest rozliczana w juanie, co też pewnie jest nie bez znaczenia. Myśli pan, że tutaj też mógł to być temat rozmowy dwóch dżentelmenów?
Tak, no panie redaktorze, żebyśmy tutaj rzeczywiście uporządkowali, bo widzę, że do tego pan zmierza tym pytaniem, to była kwestia Iranu i Ukrainy również podniesiona.
To Ukrainie za chwilkę.
Więc... No właśnie.
Chyba, że się panu to łączy nierozerwalnie, to proszę, proszę bardzo.
Panie redaktorze, wszystko się dzisiaj łączy, panie redaktorze, i soja, i ropa, i Tajwan, Ukraina, i Iran. No tutaj rzeczywiście jest pewne napięcie wokół Iranu już od kilku tygodni i zobaczymy, jaki scenariusz ostatecznie się zrealizuje. No gdyby Amerykanie uderzyli, czy zablokowali cieśninę Ormuz, czy nie tylko sam Iran, ale cieśninę Ormuz, to właściwie de facto kilkadziesiąt procent, chyba około 60% dostaw ropy stamtąd zmierza w stronę Chin. I tutaj już Amerykanie odwrócili Wenezuelę, czyli no jakby...
Która też sprzedawała do Chin prawie całość swojej ropy eksportowanej.
Dużą część, tak, 80% tak. Tak, dla Chin to jest 5%. Dla Chin to było 5% dostaw, więc nie było to specjalnie dla Chin dolegliwe, chociaż tam stworzono cały łańcuch dostaw. Rafinerie na wschodzie kraju, w prowincji Shandong, były wyspecjalizowane w rafinowaniu tej ropy z Wenezueli i teraz nie mają tego towaru, więc w związku z czym zwrócono się w stronę Kanady i tu częściowo to będzie zastępowane przez tą kanadyjską ropę w nadchodzących miesiącach. No ale jeżeli tutaj zablokowany zostałaby ta cieśnina Ormuz, no to Chińczycy, tak, już odpada im Wenezuela, zostaje im Brazylia, tam będą bardzo ważne wybory w październiku, gdzie taki kandydat pro-BRICS, czyli Lula da Silva zmierzy się z synem Bolsonaro. Gdyby wygrał Bolsonaro, to Brazylia też może odpaść. Jest Malezja, no i jest Rosja. I w tym momencie to moim zdaniem będzie oznaczało, że Rosja dzisiaj to jest około 20% dostaw ropy. Wtedy, no, jeżeli ta cieśnina Ormuz zostałaby zablokowana, to Chińczycy musieliby szukać więcej tej ropy w Azji Centralnej i w Rosji. Ale no, po wypadnięciu Wenezueli i teraz już kilkudziesięciu procent tej ropy irańskiej i właściwie Arabii Saudyjskiej, Emiratów, co prawda Arabia Saudyjska mogłaby rurociągiem to przetransportować na drugą stronę, w stronę Morza Czerwonego, no ale to też byłoby bardzo problematyczne. No Chiny byłyby w wielkim kłopocie, no ale nie wiem, czy to są aż takie szachy 5D w wykonaniu Donalda Trumpa, bo tego chyba, panie redaktorze, z ręką na sercu nikt nigdy nie wie, czy Trump po prostu trochę bawi się w taką politykę komunikacyjną i lubi trochę namieszać w kotle, czy on po prostu ma taki bardzo precyzyjny plan geopolityczny. No ale na pewno Chiny, których relacje z Iranem są bardzo bliskie, no muszą na to spoglądać z niepokojem i pewnie o tym też rozmawiali, no ale szczegółów tutaj rozmów Xi i Trump, no niestety nie znamy, a na pewno był ciekawy.
Jeszcze się podomyślajmy, Radosław Pyfel, przypomnę, znawca polityki międzynarodowej, ekspert Instytutu Sobieskiego, jest naszym gościem. Porozmawiamy przez chwilę o innych surowcach. Kilka dni temu Waszyngton zapowiedział stworzenie skarbca rezerwy strategicznej minerałów krytycznych, a wczoraj pojawiły się takie zdawkowe, ale jednak jakieś informacje o tworzeniu międzynarodowego sojuszu, globalnego sojuszu minerałów krytycznych, tak to nazwijmy. Jest to takie, no jak się domyślam, odwracanie dźwigni budowanej przez Chiny przez lata z udziałem no, europejskich potęg, to wiadomo. Tam się też pojawił Radosław Sikorski, z tego co nasz korespondent informował. W sumie ponad 50 krajów, Japonia, Korea, ale też Indie tam się pojawiły. Chiny, być może słuchacze to pamiętają, w tym starciu handlowym ze Stanami Zjednoczonymi użyły szantażu tymi surowcami, metalami ziem rzadkich. To jest istotna gra, to jest istotna karta w tej grze. Tu myśli pan, że Donald Trump mógł powiedzieć swojemu rozmówcy, a zobacz, wcale nie jesteśmy tacy bezbronni na tym polu.
No na pewno to jest próba tutaj uniezależnienia się od tych dostaw metali ziem rzadkich, bo Chińczycy rzeczywiście użyli tej dźwigni, która okazała się bardzo bolesna, bo jak pamiętamy jesienią zeszłego roku, no Trump zagroził 100% cłami na towary chińskie, no po czym Chińczycy właściwie tylko przypomnieli o tym, że mają kontrolę nad dostawami metali ziem rzadkich i sprawa no momentalnie się zakończyła. No ale teraz Amerykanie próbują zbudować tą szeroką koalicję krajów i tutaj Unia Europejska na pewno do tego przystąpi, mimo że ostatnio relacje Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych były takie sobie, to ze względu na Grenlandię, może jeszcze Rosję i wiele innych i kilka innych kwestii, ale tu będzie na pewno wspólny front, no bo Chińczycy przez ostatnie 20 lat rzeczywiście zbudowali taki łańcuch dostaw, którym cały świat jest zdany na te metale ziem rzadkich. I dlaczego to jest ważne? No bo bez tego nie da się wytwarzać elektroniki, bez tego nie da się wytwarzać broni, technologii wojskowych. Jeżeli nie będzie niezależnego tutaj łańcucha dostaw tych metali ziem rzadkich, no to bez Chin się nie da po prostu nic zrobić. Tyle tylko, że panie redaktorze, to i tak będzie musiało zająć kilka lat. To jest ambitny projekt i w dobrym kierunku ta dywersyfikacja. To też jest istotne, że tutaj zwaśnione trochę strony, czyli Unia Europejska i Stany Zjednoczone wspólnie jakby siadają do stołu, ale to potrwa wiele, wiele lat, dlatego że to zostało no, wyeksportowane poza Unię Europejską, poza Stany Zjednoczone. Wydobywanie tych metali ziem rzadkich, ich rafinacja, no jednak tam można się pobrudzić przy tym. To była taka działalność czy taka aktywność, której te rozwinięte kraje nie chciały brać na siebie. No i zagapiły się w tym wszystkim i Chiny to po prostu wykorzystują, nawet nie tyle, co wykorzystują, tylko wspominają o tym, że mogą wykorzystać i sama ta groźba już działa w sposób dyscyplinujący. Teraz Amerykanie próbują to obejść i zorganizować tych interesariuszy, którzy powinni być tym zainteresowani. Tam Japonia jest również bardzo ważna i bardzo aktywna w tym procesie. No ale to i tak będzie trwało moim zdaniem kilka lat i wykroczy poza kadencję Donalda Trumpa, więc no, czas pokaże, w którą stronę pójdzie ta inicjatywa i jakie będą jej dalsze losy.
Przechodząc do kwestii Ukrainy, na początek takie pytanie, no trudno nie zwrócić uwagi na to, że Chiny cały czas nie mówią o tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim jako o wojnie, ale o jednym z punktów zapalnych. No dbają o to, żeby nie używać takiej ostrej nomenklatury opisującej stan faktyczny wedle definicji wojny, jaką my znamy. Nie, czy to jest pana zdaniem taki ukłon w stronę Moskwy przede wszystkim, czy jakoś to opisuje spojrzenie Pekinu na charakter tej wojny, a mówiąc wprost, no chodzić by mogło o zależność Ukrainy od państw zachodnich, które tę wojnę w dużej mierze finansują i umożliwiają.
No tak, panie redaktorze, tu niestety, żeby być uczciwym wobec słuchaczy Radia RMF24, to trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia Chin, ale mam wrażenie, że też i Stanów Zjednoczonych, Ukraina jest kwestią drugą, a może i trzeciorzędną i tak naprawdę chodzi tutaj o Rosję. Po prostu Chiny nie chcą wypuścić Rosji, czy chcą utrzymać taki stan w polityce międzynarodowej, żeby Rosja była po stronie Chin, albo przynajmniej, żeby była neutralna. I również i od samego początku Chiny się dystansują w kwestii konfliktu ukraińskiego, nie nazywają tego konfliktu wojną. I ostatnio też pamiętajmy o tym, że to samo zaczyna mówić Donald Trump. No też nie potępił tych ataków, czy zerwania tego rozejmu energetycznego przez Putina. I też no mówi, raczej też się dystansuje i przedstawia się jako moderator, podobnie jak Chiny i chce zbliżyć się z Federacją Rosyjską, a próbują to zablokować Chiny. I o to idzie tutaj gra. I jest to z naszego punktu widzenia, no Polski czy Unii Europejskiej, no trudna sytuacja, dlatego że dla nas Ukraina jest kwestią pierwszorzędną, jest kwestią egzystencjonalną i nasza optyka jest zupełnie inna i język zarówno Polski, jak i innych krajów Unii Europejskiej, samej Unii Europejskiej jest zupełnie inny niż język Trumpa, który się zmienił w stosunku do poprzedniej administracji, zupełnie inny niż język Chin. Więc ta rozgrywka tutaj no, też będzie się toczyć I no, wydaje mi się, że Ukraina zależy po prostu od tych innych kwestii, o których tutaj rozmawialiśmy, panie redaktorze, czyli Tajwan, Iran, nawet Ameryka Łacińska, od całej tej globalnej szachownicy, od tego, jak ułożą się te mocarstwa między sobą. I wtedy one pewnie też dogadają się w jakiś sposób w kwestii Ukrainy i tam zostanie ustanowiony jakiś porządek. No z naszego punktu widzenia, czy z punktu widzenia naszej rozmowy tutaj, no trzeba powiedzieć, że bardzo trudno będzie moim zdaniem osiągnąć jakiś konsensus, zrealizować jakiś plan pokojowy bez Chin. To jeżeli widzimy o jakichś wysiłkach pokojowych, że spotyka się Unia Europejska ze Stanami, czasami z Rosją, no moim zdaniem, jeżeli Chiny nie będą siedzieć przy tym stole, to trudno będzie wypracować jakiś konsens pokojowy, dlatego że Chiny poprzez kontrolę nad łańcuchami dostaw, o którym tutaj też rozmawialiśmy, nie tylko nad metalami ziem rzadkich, ale w ogóle poprzez kontrolę nad łańcuchami dostaw, mogą w łatwy sposób zaburzać wszystkie te porozumienia albo je tworzyć. No i pewnie tego też dotyczyły te rozmowy telefoniczne, ta cała symultana między przywódcami tych mocarstw, które Ukraina stety lub niestety, no dla nas kwestia egzystencjonalna i pierwszorzędna, ale tam była jednym z kilku tematów i obawiam się, że wcale nie najważniejsza.
To rozumiem, że pan troszkę wraca w kwestii Rosji do tej teorii odwróconego Kissingera, a pana zdaniem tak na koniec, Rosja jest w ogóle do przeciągnięcia na stronę Zachodu. Co by się musiało stać, żeby to było możliwe? No, Władimir Putin nie wydaje się takim człowiekiem, który biorąc pod uwagę no, tą wojnę na Ukrainie i propagandę rosyjską i całą jego drogę dotychczasową, nie wydaje się być człowiekiem, który jest gotowy do takiego manewru. Myśli pan, że ewentualnie następna władza może być bardziej prozachodnia, a nie raczej mniej prozachodnia w Moskwie?
No, panie redaktorze, Putin dostał ofertę przecież na Alasce i to jest nie tylko już teraz akceptacja tej aneksji po tej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, aneksji terytoriów ukraińskich, ale to przecież jest cały czas propozycja powrotu do business as usual ze strony Trumpa, ale Putin tego nie akceptuje. Może chce więcej, no ustawia się w pozycji przetargowej i też Chiny nie mogą do tego dopuścić, żeby do tego manewru doszło. W związku z tym no, mamy symultanę telefoniczną, jakbym to określił, i te telefoniczne rozmowy między przedstawicielami tych trzech mocarstw, do których czasami dołączają Indie. No wszystko jest oczywiście, znaczy my myślimy w kwestiach wartości, idei, no taka jest nasza kultura polityczna i to jest fundament III Rzeczpospolitej, natomiast tutaj może cynicznie trzeba powiedzieć w dzisiejszych czasach, a przecież Trump jest przywódcą protransakcyjnym, który robi biznesy, zwiększa zakupy soi, sprzedaż soi chociażby do Chin, tak jak ostatnio, że wszystko jest kwestią ceny. No pytanie jest takie, czy Stany Zjednoczone, bo myślę, że tutaj pozycja Unii Europejskiej jest inna też w stosunku do Rosji, ale czy Stany Zjednoczone są w stanie zapłacić taką cenę Putinowi, żeby ten na taki manewr się zdecydował, czy on raczej będzie utrzymywał ten stan niepewności? Czy on uważa, że w jego interesie jest cały czas mamić Trumpa możliwością takiego Kissingera, ale ostatecznie nie dokonywanie tego Kissingera odwróconego, o którym tutaj rozmawiamy, czyli utrzymywanie stanu niepewności, żeby Trump cały czas się starał, żeby
wybaczał. Bo na
tym
można najwięcej zyskać.
Tak, i mieliśmy przecież rozejm energetyczny zerwany przez Putina i znowu bombardowanie Ukrainy, tej infrastruktury krytycznej, minus 20 stopni, ludzie cierpią z zimna, zerwany ten rozejm i Putin cały czas robi krok do przodu, potem dwa kroki do tyłu i może on uważa, że to jest najbardziej efektywny z jego punktu widzenia scenariusz, nie dokonywać tego odwrócenia, ale mamić jego możliwością. No, zobaczymy. No, tak na razie to wygląda. No, sytuacja jest dynamiczna, rozmowy trwają. Kolejna w kwietniu, Xi Jinping, Donald Trump. No, myślę, że ona wiele może wyjaśnić.
Właśnie, my te działania Moskwy umieszczamy na skali zła i krzywdy, a nie na jakichś, powiedzmy, zdolności negocjacyjnych. No, taka smutna prawda. Radosław Pyfel, znawca polityki międzynarodowej, ekspert Instytutu Sobieskiego w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy.